Argentina.
Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w najnowszej Magii Kina. Z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Dzisiaj będziemy rozmawiać nie o konkretnym gatunku jako gatunku, pozostaniemy
trochę
przy konkretnym gatunku, ale nie dlatego, że jest takiego gatunku i powtarzam słowo gatunku po raz teraz już piąty w jednym zdaniu, więc idzie mi naprawdę dobrze na start. Będziemy rozmawiać o festiwalu filmów dokumentalnych, a mianowicie o Millennium Dogs Against Gravity, który jest największym festiwalem kina dokumentalnego w Polsce.
Jednym z poważniejszych w Europie w ogóle.
Zdecydowanie, tego nie można mu odmówić. W tym roku hasło brzmiało "Oderwij się". Mieliśmy się oderwać od przyzwyczajeń, od stereotypów, otworzyć się na świat. Tak przynajmniej mówił organizator. Pięć polskich miast go organizuje. Wszystko dzieje się w miarę symultanicznie. Są pewne różnice dokładnie w datach. W Gdyni kończył się troszeczkę później. Pokazane było na tym festiwalu ponad 140 filmów non-fiction. To jest olbrzymia ilość. W Gdyni to trwało pomiędzy 17 a 26 maja. My mieliśmy okazję być gośćmi tego festiwalu, zobaczyć to i owo, zachwycić tym i owym, a czasem się pokłócić o niektóre rzeczy.
Przede wszystkim się pokłócić o różne rzeczy.
I mamy nadzieję, że będziemy w stanie teraz w jakimś stopniu te nasze kłótnie przełożyć. Ja myślę, że właśnie najlepiej zacząć ten nasz segment od filmu, który nas najbardziej poróżnił. Słuchajcie, oczywiście teraz uprzedzamy, że nie jesteśmy w stanie wam w jakikolwiek sposób zrewidować wszystkiego, co zobaczyliśmy. Możemy tylko przekazać choć trochę. Więc zaczniemy od filmu, który się nazywa Bez tytułu. Bez tytułu. Film, który poróżnił nas zdecydowanie najbardziej. W dokumentach, tak jak i właśnie w filmach fabularnych, często zapomina się, że oprócz relacji rzeczywistej, jakichś zdarzeń, jakichś postaci, bardzo ważny też jest ten element artystyczny, umiejętności tych warsztatowo-technicznych.
No i ten festiwal bardzo mocno nam o tym przypomniał.
Tak, bardzo nam dobrze pokazał osoby, które wybierały repertuar, no na pewno można im przyklasnąć jakiegoś takiego zróżnicowania z jednoznacznym przekazaniem, co rzeczywiście tak się liczy.
No bardzo dużego rozstrzału tematyki.
Tak.
Mimo wszystko.
A tutaj tematyka jest jaka?
To jest podróż.
Nie, to jest nie, obraz, nie, powiedz tak, jest... powiedz tak jak powiedział twórca. Jaka jest tematyka tego filmu?
Twórca?
Nie ma tematyki tego.
Nie ma tematyki.
Ten film nie ma tematyki.
Dla mnie to jest epilog do świata.
Tak, tak go nazwał mój drogi Kamil, kiedy wyszedł. Nie wiem, czy uznam to za komplement, tak, zdecydowanie.
No, zdecydowanie.
Reżyserem byli Michael Glavoger i Monika Willi. I historia wyglądała tak, że ten pan Michael Glavoger, Austriak, to jest produkcja austriacka, postanowił sobie, że chce pokazać świat, że jakby pomyślał, jadąc pociągiem i patrząc się na to, co się dzieje za oknem, o tych wszystkich...
z założenia, że chciałby takiego filmu, który się gdzieś tam nigdy nie zaczyna i nigdy nie kończy, który jest po prostu ciągły. To jest ta myśl, którą czasami macie, mam nadzieję, że macie, bo ja mam czasem taką i chciałbym, żeby ludzie myśleli tak jak ja.
Że... to jest automat ludzki.
Że czasami masz tak, że żałujesz, że widziałeś coś i że to się nie nagrało. Ale nie, że to była jakaś śmieszna sytuacja, że ktoś się wywrócił, dlaczego nikt tego nie nagrał i widzisz coś, co cię poruszyło, coś po prostu, jakiś ładny kadr, nie wiem, który skłania do refleksji, fajne ujęcie i myślisz sobie, dlaczego to się nie nagrało, przecież to jest piękne, to dużo mówi o świecie, jest jakimś tym wymiernikiem. I ten człowiek z kamerą rzeczywiście po prostu jeździł i nagrywał i był w wielu krajach, jakby przemierzył od Europy, gdzieś tam południowej, od Bałkanów, od swojej Austrii rodzimej, gdzieś tam po Afrykę.
Przygoda kończy się w Liberii.
Tak, gdzie zresztą reżyser tego filmu zmarł i ten film został potem dokończony przez montażystów na bazie tego,
tak,
co zdążył już nagrać.
Przez Monikę Willi, tak jak mówiłem, drugą reżyserkę, to była osoba, która po prostu odpowiedziała za jakoś złożenie tego wszystkiego.
Tak.
Nie mam pojęcia, jak wiele materiału mieli do złożenia, bo to musiała być prawdopodobnie
Myślę, że
masa.
Ogrom, niesamowity ogrom.
Bo facet nagrywał prawdopodobnie wszystko, co widział przez
Ale
przez,
jak często
przez
musiał ładować
czas.
Baterię do kamery, nie?
No, to też było dla mnie zastanawiające, jak wiele ze sobą nosił. Czy wiesz, taki cały zestaw różnych kart. Zastanawiałem się nad tą całą kwestią techniczną i tego, jak ludzie go pozwalali, jak mu wpuszczali go tam w ogóle, żeby...
Zwłaszcza w tej Liberii na końcu. To
tak. Jedna była scena w filmie, w którym widać było, że ludzie nie chcieli, żeby on tam był. To się działo, nie mam pojęcia, gdzie to się działo. Ciężko mi sprawdzić, jest mało informacji o tym filmie, można znaleźć w internecie. To była scena, w której na nocny rynek przyjeżdża ciężarówka wyładowana rybami. Wyglądało to trochę tak, jakby to był taki delikatny przemyt tego wszystkiego, jakby tu ludzie nagle po prostu się handlarze szybko rzucali, żeby ściągnąć z tamtej ciężarówki i widać było, że chyba nie był zadowolony jedna z osób, która przywoziła te ryby, żeby on to nagrywał. A tak to przez cały czas widać było, że jednak mógł, ale facet widział takie rzeczy, był w takich miejscach, to był film, który, ja uprzedzam, mi się średnio spodobał. Zaraz dam jakiś motyw dla siebie, ale ten film niesamowicie wręcz uświadomił różnorodność świata. To był jeden z filmów, który pokazał mi biedę w bardzo, bardzo realny sposób. Nie próbował mnie brać jakimiś tanimi chwytami.
Nie, absolutnie nie.
Tylko po prostu widziałem, jak wygląda stan życia ludzi w wielu, wielu miejscach i sam mogłem wyciągać wnioski dzięki temu. Facet dał mi bardzo jakiś duży horyzont. Co jest, myślę, niesamowicie ważne w tych filmach, po to, żeby poszerzać te swoje możliwości jakiejś percepcji odbierania świata.
Pokazał takie rzeczy, które chciałoby się zobaczyć, kiedy by się po prostu pojechało w te miejsca, tak? Bardzo, bardzo mnie urzekł też ten komentarz z OFU, który był na podstawie notatek, które sam reżyser sporządził. I który to nie był jakimś tam suchym komentarzem tego, co dzieje się na ekranie, tylko pewnymi głębszymi przemyśleniami, które autor miał, widząc te sceny.
Ale takie bardziej w formie lirycznej, tak? Bardziej artystyczne niż rzeczywiście.
Prozą, tak, ale tak jak mówię, to nie było odzwierciedlenie sucho tego, co dzieje się na ekranie, tylko jakieś głębsze przemyślenie, jakaś myśl. Bo
ja tego nie interpretowałem jako prozę, bardziej to interpretowałem jak wiersz biały. Ja to bardziej tak słyszałem, ale jakby rozumiem skąd wychodzi twoje. Dla mnie były posegmentowane te monologi.
To była taka bardzo artystyczna proza.
Można tak powiedzieć.
Troszeczkę jak Bruno Schulz.
No, trochę przygiąłeś, nie, ale wiem, o co ci chodzi. Po prostu Kamil bardzo lubi Bruno Schulza.
Tak, i ten film też bardzo lubię.
A ja właśnie...
Jeśli zagrają go kiedyś w kinach, to idźcie, bo na pewno niewiele osób ma okazję, żeby zwiedzić takie miejsca, a ten film bardzo bezpretensjonalnie, bardzo wprost pokazuje, ale też bardzo artystycznymi ujęciami, tak?
Tak, jest ładnie, rzeczywiście. Z drugiej strony, teraz przychodzę tutaj ja, niestety gość, przez którego mój rodowód ulubionych filmów jest czasem dyskryminujący mnie w niektórych tych, bo ja jestem facetem, który też lubi... Jakby mi w tym filmie brakowało czegoś, w sensie to jest godzina 45 oglądania takich bardziej skomplikowanych landschaftów.
To prawda.
Tu mi momentami po prostu, ja wiem, że to jest film, który ma właśnie, którego jego celem jest to, że masz po prostu obserwować i wyciągać wnioski. Jednak czasem się rzeczywiście zdarzało, żebym bardzo chętnie zadał jakieś pytanie, ale nie pytanie takie konkretne, żeby mi gość tłumaczył, na przykład, nie wiem, co to za miejsce, albo o co oni walczą, albo tak dalej. Ja bym się czasem chciał spytać tego faceta, co czuł, w jaki sposób ci ludzie go odbierali, czy wchodzi w jakieś interakcje.
Nie, on właśnie starał się to bardzo pokazać z perspektywy trzeciej osoby właśnie.
Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę.
Bez pokazywania relacji swojej z tym światem, tylko pokazać ten świat gdzieś tam z góry, jakby wyciągnąć siebie z tego obrazu, pokazać swoje przemyślenia, ale wyciągnąć siebie. Mi
to
się
prawda.
Bardzo podobał ten balans między pokazywaniem ludzi, a miejsc, w których żyją, przyrody, fauny, flory, miejsc, architektury i w tym ludzi.
No ja...
I to jakby razem ze sobą pokazywało często historię tego miejsca, ten segment na Bałkanach, gdzie tak naprawdę wprost mało było powiedziane w tym komentarzu o tym, że tam całkiem niedawno toczyła się wojna, ale te obrazy były dosyć sugestywne.
Zdaję sobie sprawę z tego. Dla mnie niestety film czasem za mało pokazywał, jakby no przyznaję się, że w pewnym momencie trochę przysypiałem. Na segmencie austriackim. Był zdecydowanie najmniej odległy jakby dla naszej kultury,
tak.
Więc nie miałem nic
najmniej
specjalnego do widzenia. Zdecydowanie. I miałem czasem momenty takie, że troszeczkę odlatywałem. Oczywiście to moja wina, ale po części też filmu, jego formy, która absolutnie nie jest zła, ale na dłuższą metę, na 105 minut nie była w stanie mnie porwać. Gdyby gość to zrobił w formie na przykład godzinnej, skrócił ten film do godziny, myślę, że byłbym bardziej...
No wiesz, to nie on skracał ten film bo to nie
tak, tak, żebyście mnie kupili. Tam jeszcze był bardzo, bardzo ważny motyw tego, że ten facet chciał znaleźć miejsce,
gdzie można zniknąć.
Tak, zniknąć. W której nikt nie musi wiedzieć, gdzie jesteś, nikt nie musi wiedzieć, kim jesteś, tylko po prostu egzystujesz.
Dosyć dosłownie w Liberii.
Tak, zmarł z powodu malarii.
To jest już kolejny film, gdzie właściwie obejrzeliśmy ten sam film i się nie zgadzamy z tą samą kwestią ze sobą.
Tak, ty dawałeś filmowi 9, na koniec ja dawałem filmowi 5. Tak strasznie mocno się rozjechaliśmy, głównie ze względu na nasze oczekiwania. Słuchajcie, miejmy nadzieję, że zaciekawiliśmy was pierwszym dokumentem, a zanim przejdziemy do drugiego, chwila przerwy muzycznej. Wracamy po przerwie. Pomyślałem, że teraz przejdziemy do filmu, którym zakończyliśmy naszą przygodę na Millennium Dogs Against Gravity. Filmem Opera Paryska. L'Opera.
L'Opera.
Tak. Jest to pewien sposób wejście za kulisy tego, jak działa paryska opera, jedna z najważniejszych instytucji artystycznych tego typu.
Potężna placówka.
Niesamowicie wielka. Film daje odczuć ogrom tego wszystkiego. Powiedz mi, Kamil.
Tak, ja z kolei właśnie na tym filmie miałem troszeczkę tak, że momentami czułem się troszeczkę gdzieś myślami, uciekałem gdzieś indziej, zerknąłem na zegarek. I to nie jest tak, że ten film mi się nie podobał, bo bardzo mi się podobał, tylko jego tematyka w zestawieniu z poprzednimi filmami, które oglądaliśmy, nie była taka prowokująca, skłaniająca do refleksji. To znaczy, pokazywanie kuluarów wielkiej kultury to w bardzo, bardzo ciekawy sposób, w bardzo ładny artystycznie i w bardzo taki zbilansowany, bym powiedział. To jest bardzo interesujące, aczkolwiek ta tematyka jest... Ja nie jestem za pan brat z operą.
Rozumiem, czyli ja w poprzednim filmie byłem winny temu, że oglądam za dużo filmów z dużą ilością akcji i czasem za dużo oczekuję, a tutaj twoje, że ty opera, to raczej nie jest twój
raczej
kawałek
nie. I
chleba.
Jakby widziałem tutaj bardzo dużo obrazów samej sztuki, pokazywano nam, jak się to odgrywa, jak wyglądają te przedstawienia, co jakby wyrwane z kontekstu nie do końca jest dla mnie interesujące, a trochę mało dostaliśmy tutaj historii ludzi, którzy się tym zajmują. co powinno to być prawda. Chyba troszeczkę celem
nie,
tego
nie
filmu.
Miałem trochę takiego backgroundu w te osoby. No, jakby to się ograniczało tylko do ich twórczości.
Dostaliśmy gdzieś tam urywek tego rosyjskiego młodego śpiewaka operowego.
Tak, obserwujemy młodego chłopaka, który staje się nowym członkiem opery.
Są momenty, w których zapominamy, że tam jego wątek był gdzieś poruszony.
Tak, bo on tak jest bardzo rozstrzelony i poszarpany. Cała
akcja toczy się wokół tego, że jest dużo w nowym sezonie premier i jest duży problem, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik.
Tak, żeby to wszystko ogarnąć, dużo kłótni w kwestiach płac, w kwestiach cen biletu, strajki. Problemów właśnie z połączeniem formy artystycznej z tym, jakie są możliwości.
Jak dużo elementów składa się na operę, orkiestra, tancerze, choreografowie.
Najgorsze w tym filmie była właśnie zbyt duża ilość, w mojej opinii, rozmów gabinetowych, tego, co się działo na szczeblu dyrektorskim.
Pokazać, że jest duży problem, żeby zapiąć to na ostatni guzik, tak?
Trochę
ale rzeczywiście takie odczucie było.
Bo film się świetnie skończył, bo film się kończył...
Schodził momentami coraz głębiej.
Do osób prasujących stroje, podających chusteczki spoconym aktorom i na końcu mamy sprzątaczkę, tak, która odkurza po prostu już salę po wszystkim. To jest świetnym zakończeniem.
Trochę więcej by się tego
chciało. Tak, właśnie ja bym bardzo chętnie zamienił dużą część gabinetowych na tych bardzo szeregowych pracowników, nawet na tych nie zajmujących się muzyką, tych, którzy rzeczywiście żyją operą, a nie przedstawieniem.
Zajmują się utrzymaniem ruchu.
Tak, że to jakoś w ogóle, że to jakoś w ogóle funkcjonuje. Były na przykład ciekawe motywy w stylu do jednego z przedstawień postanowiono zaangażować żywego byka. Że będzie taki wielki, zmasowany, umięśniony byk, który będzie sobie stał na scenie.
To był taki typowy segment. Mieliśmy jakiś problem, który musiał zostać rozwiązany. Ciekawie się to obserwowało, bo jest to nietypowa sytuacja. Pojawiały się jakieś problemy natury technicznej. Pokazywał nam film proces myślowy, jak rozwiązać te problemy. Mogliśmy główkować razem z twórcami,
tak,
co należy zrobić.
Tak, że na początku głośniki ustawiali w jego zagrodzie, żeby się przyzwyczajał do muzyki, potem w co go wsadzić, żeby wszyscy byli bezpieczni, czy on przebije się przez te ściany, czy się nie przebije.
Ten byczek doświadczył więcej kultury wyższej niż ja. No.
W ostatnich parunastu latach.
Albo w ogóle, bo to trwało przecież z pół roku. Nie?
No prawdopodobnie był wystawiony na dużo, ale miejmy nadzieję, że był szczęśliwym bykiem i podobało mu się słuchanie. Z tego co wiemy, to raczej pozytywnie na to reagował, bo jakby połączyli dla tego byka ten właśnie puszczanie mu muzyki z tym, że to się wiązało, że zaraz będzie prysznic, który on bardzo lubił. Lubi jak się go myło.
To jest kasus psów Pawłowa.
Tak, dokładnie. Psów Pawłowa. On miał psy i się nazywał Pawłow.
Tak. A to był byk Easy Rider?
Nazywał się Easy Rider, tak.
Operowa ksywa.
Tak. Świetne miał imię na wejście. To był film, który zamykał festiwal, na którym rozdane zostały statuetki również, znaczy dwa wyróżnienia i jedna statuetka
nagroda
dla najlepszego filmu.
Gdyni.
Tak, gdzie jury to była między innymi pani Kasia Figura, był Mikołaj Trzaska i był Mirosław Przylipiak, czyli mieliśmy aktora, mieliśmy historyka i teoretyka filmu i mieliśmy muzyka.
Czyli bardzo zróżnicowany
ogląd. I myślę, że to jest słusznie, był słuszny ten. Drugie wyróżnienie, czyli teoretycznie trzecie miejsce, zyskał film Maszyny, którego niestety nie mieliśmy okazji powiedzieć tak, żeby zahaczyć o ten film. To ja wam powiem, że to jest film, który obserwuje życie, jakby rytm życia i pracy pracowników w fabryce tkanin w Gujarat w Indiach. Jakby chcę przedstawić ten system 12-godzinny niesamowicie ciężkiej pracy i przyrównać traktowanie człowieka na równi z maszynami.
Tak, to był film, który zyskał drugie wyróżnienie, ale tak, żeby troszkę zbudować napięcie, to powiemy, kiedy indziej powiemy o następnych.
Tak, o pierwszym wyróżnieniu i o statuetce. Słyszymy się po przerwie.
Speaks my name. inside you grow stronger yet. And though you turn from me to glance behind, the phantom of the opera is there inside.
Okej, jesteśmy z powrotem po chwili relaksu przy muzyce. Film, który zyskał pierwsze wyróżnienie, nie nagrodę główną, tylko pierwsze wyróżnienie.
Takie drugie miejsce.
Był blisko, w innych miastach zdarzało się, że to ten film wygrywał, ale raczej werdykty były wszędzie podobne. Film Dobry listonosz, który pokazuje, to był chyba taki jeden z najbardziej klasycznych filmów dokumentalnych, jaki tutaj oglądaliśmy.
No trochę się nie zgodzę. W sensie to zaraz wiem, do tego przyjdziemy.
Wiem, o czym chcesz powiedzieć, ale jakby w swojej konwencji.
Tak, to prawda.
Pokazywania jakby małej, zamkniętej społeczności, dosyć szeroko, wszystkich elementów tej społeczności, na pewnej przestrzeni czasowej, przy okazji jakiegoś ważnego dla nich wydarzenia.
Tak,
w swojej konwencji, gdzieś tam rozmów z tymi osobami żyjącymi w tej wiosce, podążania szlakiem kilku bohaterów, to w swojej konwencji było takie najbardziej dokumentalne. I to jest wioska w Bułgarii na granicy z Turcją, co ma niemałe znaczenie dla tego filmu. Widzimy moment, w którym zbliżają się wybory. Miasteczko to, w zasadzie wioska, nie miasteczko. Bardzo prowincjonalne miejsce.
Jest 38 mieszkańców.
Tak, ale to jakby wynika ze struktury wiekowej troszeczkę tej wioski.
Tak,
to jest bardzo starzejąca się wioska i tam nie ma młodych ludzi. Tam są.
Wszyscy wyjechali, nie ma nikogo.
Najmłodszy bohater tego filmu, którego widzimy, ma ponad 40 lat chyba, nie? Jeden z tych kandydatów na burmistrza.
Tak, myślę, że tak, że oni są po 40, ale już po tej gorszej stronie 40. W sensie bliżej 50.
Tylko tej drugiej.
Po tej lepszej stronie 50, o tak, wtedy. Czyli tak gdzieś tak. 48.
40 kilka lat to jest ten moment, że to jest albo połowa twojego dobrego życia, albo końcówka złego. No.
Żeś to uprościł
tak
teraz.
Jest, no.
Będę miał 48 lat, będę się zastanawiał, które mi wypadło.
No, to nigdy nie wiadomo. Widzimy dwóch bohaterów, którzy starają się o urząd wójta, burmistrza, wodza wioski.
To był burmistrz, chociaż podejrzewam ze względu na jakiś tam system polityczny, to jest ciężko nam aż tak dokładnie
przełożyć to słowo na
Polskę,
z Bułgarii, jasne. I dwóch mężczyzn, którzy mają troszkę odmienną wizję prowadzenia tej wioski. Przede wszystkim dostajemy obraz tego, że nie, obecna pani burmistrz jest najmłodszą postacią, tak wygląda. Myślę, że ma ponad 30.
O, tak, myślę, że
Pokazuje się nam jej niewiele i jakby wynika z tego, że ona jest bardzo apatyczna i nic nie robi.
I nic nie ma zdania na żaden temat.
Tak, generalnie tak jakby się nie
zajmowała przy komputerze i puszcza głośną muzykę.
Mm-hmm. I na początku wydaje się, no właśnie to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy motyw, jak zmieniamy postrzeganie pewnych rzeczy na przestrzeni tego filmu, bo na początku wydaje się, że to jest niepoważne, że nie można tak nic nie robić po prostu będąc burmistrzem i że rzeczywiście trzeba ją zmienić.
Można.
Ale dostajemy dwóch bohaterów, którzy pretendują do miana burmistrza i dostajemy ich dwa programy
wyborcze.
Wyborcze, widzimy ich agitację wyborczą. Starają się namówić ludzi na głosowanie na siebie, ale dochodzimy do wniosku, że to, co oni sobą reprezentują, jest dosyć naiwne.
Z jednej strony mamy tego dobrego listonosza,
tak,
którego podstawowym programem wyborczym, jakby podstawą programu odrodzenia wioski jest to, że chce sprowadzić do niej uchodźców.
Seryjski
bo on
uchodźców.
Jako listonosz obserwuje cały czas granicę i zdaje z tego sprawozdanie Straży Granicznej.
Tak, no to jest wioska tuż przy granicy z Turcją.
Tak, więc on dużo tych osób widzi, bardzo im współczuje i chciałby sprowadzić rodziny do tej wioski, gdzie jest sporo takich podniszczonych domów,
no i
nie trzeba było ich
sprawę,
budować,
że...
tylko wyremontować.
Zdaję sobie sprawę, że struktura demograficzna tej wioski sprawia, że ona niedługo zniknie po prostu.
A z drugiej strony mamy jego kolegę. No jego kolegę, gościa, który duje włosy.
Ma troszeczkę stylówę na Tommy Ruizu.
Tak, taki goście, taki stary rockers, który nie wie, że już dawno nie jest starym rockersem.
Jego planem jest powrót do komunizmu.
Tak, u niego
on
komunizm
zostanie burmistrzem 30-osobowej wioski i wróci do komunizmu.
Tak, i chce zmniejszyć bezrobocie, kiedy jakieś 95% osób tam to emeryci. On chce zmniejszyć bezrobocie, bo sam nie ma...
95% z 30 osób.
Bo sam nie ma pracy, tak? Bo sam nie ma pracy.
Mówi, że przede wszystkim problemem jest bezrobocie i wraca komunizm, bo było fajniej. A, no i chce wprowadzić informatyzację, w sensie chce komputery z internetem.
Ja nie wiem, w jakim stopniu to było tam, wiesz, jakby pomysł na przekonanie starszych osób, tak? On też był z ramienia partii jakiejś komunistycznej,
no tak, tak, tak,
bułgarskiej, dlatego miał delikatne plecy. W sensie widzimy, że mógł... Tak, miał plakaty lepsze, mógł zorganizować poczęstunek kiełbasą i piwem.
Mhm. Gdyby zjawiło się...
Zjawiło się... wyglądał tak apetycznie, to tak chciałem zjeść
taki nasz grill, nie?
Kiełbasy bułgarskiej. Ja nie wiem, czy to nie były jakieś mielone takie, wiesz, takie w formie kwadratów. Ja nie chcę palnąć głupoty żadnej. Ja nie wiem, czy to nie jest kebab chichi. Nie wiem.
Nie wiem,
strasznie mógłbym się pomylić.
Trudno
przepraszam, jak kogoś obraziłem. Coś dobrego jedli,
coś
było
dobrego.
Mielone.
No.
I obserwujemy ich właśnie agitację wyborczą, rozmowy ze starszymi osobami, które też się dzielą w społeczeństwie.
Tak.
Też są tacy, którzy bardzo chętnie zobaczą młodych. Jest starsza kobicina, która mówi taką ładną kwestię, oczywiście patetyczną, ale ładną, że ona po prostu chciała usłyszeć, jak się dzieci śmieją w wiosce.
Mhm.
Przez to, że to jest wymawiane po prostu przez rzeczywistą osobę, a nie jest to w scenariuszu, no to
tak.
Od razu i inaczej to odbierasz. No i ona narzeka, że kiedyś to tu coś się działo.
No bo ci ludzie żyją od pokoleń w tej wiosce.
Tak. I w sumie właśnie nie żyją już od pokoleń. W sensie młodsze pokolenia po prostu wyjechały. Nie
no ci ludzie, którzy tam zostali, żyją
ci,
tam jakby
tak,
od poprzednich pokoleń.
To jest ich miejsce od zawsze. Najbardziej niesamowite w tym filmie jest to, że się go ogląda jak film fabularny.
Trochę tak.
Może ktoś ci powiedzieć, że to jest film fabularny na starcie, i ty nie do końca będziesz wiedział, czy tak jest,
tak,
czy to jest
widzimy...
mocno artystyczny film, to jest bułgarsko-fińska produkcja, czy może rzeczywiście to jest zwyczajny.
Bo widzimy cały ten proces jakby agitacji wyborczej, później samych wyborów, jakby widzimy jakieś budowanie napięcia,
tak,
które
do...
buduje się samo, bo to jest film dokumentalny, tak? Życie buduje to napięcie przedwyborcze. I dlatego też trochę myślę, że mamy to poczucie, ale ja na początku powiedziałem, że to jest taki najbardziej typowy film dokumentalny, ty się chciałeś nie zgodzić i chciałeś się nie zgodzić dlatego, że część...
właśnie ogląda się jak fabularny.
Że się ogląda jak fabularny i że część scen przez to wydaje się jakby była rzeczywiście zagrana.
Tak, ciężko jest określić to, ale ja miałem wrażenie momentami, że niektóre sceny to były po prostu wydarzenia, które się rzeczywiście wydarzyły, ale ktoś tego nie złapał dobrze kamerą, coś w tym stylu i poprosił, żeby to powtórzyli. Miałem takie wrażenie, że tam rzeczywiście są niektóre
takie
kwestie,
aha,
które są wyaktorzone. Szczególnie kiedy Straż Graniczna wchodziła w grę.
No tak.
To tam było to jakoś naprawdę dziwnie to wszystko ogarnięte. Inna sprawa, że to też mogło wynikać z faktu, że Straż Graniczna była dwunarodowościowa, bo bułgarską Straż Graniczną w ramach prawdopodobnie współpracy europejskiej wspomagała szwajcarska.
Tak.
Więc to też było bardzo ciekawe podejście. Jest to film, który gdybym miał polecić w sensie dla takiego niezaznajomionego z reguły z takim rodzajem kina dokumentalnego,
tak, zdecydowanie,
to ten bym polecił, bo jest najłatwiejszym wejściem w to wszystko. I mam masę klimatu.
Tak, tego bałkańskiego, nie?
Takiego, może nie prześnego.
Nie.
Jest coś takiego swojskiego, delikatnie szalonego w tym wszystkim. I tego bułgarskiego takiego podejścia momentami na odlew, takiego... wyluzowanego,
jest to.
Nie przyjmującego się specjalnie niczym. Niesamowite, ale podobało mi się też, że nie jest nigdzie stawiane jakieś specjalne deklaracje. Tu rzeczywiście na tyle jest tej fabuły jako takiej, że nikt nie próbuje nic dokładać, właśnie dorzucać jakichś monologów, jakichś tych, nic nie ma. Te postacie wystarczająco pomiędzy sobą są tak różne i ciekawe, że to one to przekazują. I jeśli będziecie mieli kiedyś okazję, ja myślę, że to jest też film, który będzie jeden z największych potencjałów, żeby rzeczywiście zostać dystrybuowanym, to traficie w jakimś kinie studyjnym. Myślę, że spokojnie możecie z przyjemnością na ten film pójść, a my w takim razie zostawiamy was też na razie z jakimś bałkańskim klimatem muzycznym.
Tak jest.
Słuchajcie, wracamy. Tym razem będzie dużo poważniej, dużo więcej smutku. Pomimo, że tamten film też był poruszał te ważne elementy uchodźstwa, poruszał elementy jakiegoś społecznego przyzwolenia, to jednak to wszystko było w takim przyjemnym, uśmiechniętym tonie. Tutaj niestety przychodzimy do źródła.
Tutaj jest film nagrodzony na tym festiwalu, nagradzany w większości miast i złośliwi powiedzą, że tematyka decydowała o nagrodach, ale to rzeczywiście były najlepsze filmy.
To jest film, który się nazywa Ostatni w Aleppo, opowiadający o drużynie White Helmets, który się u nas nazywa Białe Hełmy. To jest obrona obywatelska, która zajmuje się w bardzo dużej mierze wyciąganiem ludzi z podgruzów w wyniku bombardowań. To są ludzie, którzy siedzą w Aleppo i starają się utrzymać jakikolwiek ład społeczny.
To są ludzie, którzy od zawsze mieszkali tam. Zastała ich taka sytuacja, jaka została, i oni tak naprawdę do końca nie chcą stamtąd wyjeżdżać, bo czują jakieś tam poczucie misji mają w sobie. Uważają, że tutaj ludzie mają problem i jesteśmy u siebie, należy im pomóc w jakiś sposób.
To jest film, który w mojej opinii daje najlepszą odpowiedź ludziom na pytanie właśnie, dlaczego oni tam zostają. I sama odpowiedź jest też najlepsza, to jest odpowiedź, bo tak.
Dla mnie jest tutaj odpowiedź i na to, dlaczego zostają i dlaczego wyjeżdżają.
Oczywiście. No, mamy motywy, które pozwalają, ale jakby rozumiem, w pełni rozumiem argumentację na pozostanie tam, bo tak.
Tak, tak.
Jest w tym dużo takiej prawdziwości. Film kontrowersyjny, głównie ze względu na doniesienia czy różne wątpliwe dokumentacje. Oczywiście wątpliwe nie, że ja zadaję kłam, tylko że nie wiadomo, że oczywiście co jest prawdziwe, co nie, dotyczące tych białych hełmów. Tutaj są oni pokazani w jak najbardziej pozytywnym świetle, jako po prostu mężczyźni, którzy dbają o swoje rodziny, mężczyźni, którzy próbują w jakikolwiek sposób łapać namiastkę normalności. Wielu uważa, że jest to film propagandowy, że ci ludzie to jest, że są winni morderstw, też ataków i tym podobnych. Nie nam to oceniać, nie chcemy się mieszać politycznie, bardziej mówimy to dla samego
w filmie, tak?
Ustosunkowania się, tak, żeby jakieś tło dla nas pokazać. To był film, na który wyłożyła pieniądze Dania.
Tak.
Większa część ekipy filmowej pochodziła z Danii, oprócz reżysera, który był miejscowy. To jest obraz ojca i męża, mimo to jednak.
Widzimy jego życie
mierze.
I to
no męża
pseudo,
może nie, bo
pseudozawodowe i to życie prywatne. No bardziej
no
ojca.
To jednak
widzimy,
jest film muzułmański, w sensie związany z kulturą muzułmańską, więc kobiety nie są tam pokazywane.
Nie
po
są,
prostu.
Nie są. Nie.
Mamy dzieci i mamy mężczyzn. Reszty się nie uświadczy. Niestety też musimy oczywiście uprzedzić osoby zainteresowane tym tematem, że jeśli jesteście słabego serca, no to
nie,
będzie wam
to
bardzo,
ciężki pokaz,
przejść przez ten film, bo nie chcę tego w żaden sposób upraszczać, czegoś pokazywać swoją nieczułość, ale myślę, że to łatwiejszy przekaz jest wtedy. Po tym filmie odhaczone zdecydowanie macie ilość martwych dzieci, które się zobaczy, takich rzeczywistych po prostu w... No na pewno na jakiejś przestrzeni waszego życia. Nie życzę wam nigdy, żebyście musieli oglądać takie obrazy, ale na szczęście film jest takim medium, które po prostu pozwala zdać sobie nam sprawę z czegoś. Bo kiedy widzi się kolejne główki, dzieci luźno opadające na szyjach, kompletnie bezwiedne, wyciągane z pomiędzy kamieni, gruzów, albo takie, które wychodzą szczęście żywe, ale często w całe we krwi, niektóre ze zdartym skalpem po prostu od tego, co tam się działo pod tymi kamieniami. No jest to doświadczenie, które... No ludzie płakali po prostu wokół nas.
Tak.
Mi przez cały film kobieta po prostu czułem, jak mi chlipie po mojej lewej stronie. Na szczęście mi Kamil nie chlipał, mi po prawej, słyszalnie przynajmniej.
No niesłyszalnie, jasne. I to jest sytuacja, którą film przedstawia nam jako norma dla tych ludzi.
Tak,
jako sytuacja
tak jest
codzienna.
Po prostu. I nie ma co innego z tym zrobić. Chociaż i tak dla mnie, ja mówiłem, że dla mnie najbardziej wzruszającym momentem tego filmu była zorganizowana taka mała impreza jakby dla dzieci, na której zabierają wszystkie okoliczne dzieci na plac zabaw.
To jest wielką wyprawą oczywiście.
Tak, tak, bardzo ciężką. I te dzieci się cieszą, mają chociaż jakieś zabawki, balony, jakieś zjeżdżalnie, coś w tym stylu, no, ale oczywiście to też nie trwa wiecznie, bo trzeba uciekać,
jasne,
bo
nie
ich zauważają.
Się, nie można się specjalnie grupować w jakieś większe skupiska ludzi, ale właśnie to jest taki super moment w tym filmie takiego przełamania, bo cały czas widzimy te momenty smutne, wzruszające, tragiczne i w pewnym momencie troszeczkę odbijamy w taką stronę. To jest świetna zasługa tutaj montażystów, przede wszystkim jakby scenariusza, można powiedzieć, mimo filmu dokumentalnego, że w pewnym momencie troszeczkę się spuszcza z nas to powietrze, że ten film też nie jest takim ciągłym obrazem tragedii, tylko w pewnym momencie daje się nam odpocząć. I tak jak tak jak zgrabny film fabularny, gdzieś tam czy taką sinusoidą emocji stara się operować, żeby nie trzymać nas cały czas w tym samym miejscu emocjonalnie, tak tutaj to widzimy. I to było pierwsze, co gdzieś tam mi przyszło do głowy po takiej, po oczywiście po tej takiej pierwszej refleksji najoczywistszej, tak, gdzieś zacząłem się zastanawiać nad takimi filmowymi aspektami i to jest coś, co bardzo
film
mnie ujęło.
Film zdecydowanie daje odetchnąć widzowi. Momentami,
tak.
Na przykład są sceny, przy których te białe hełmy decydują się na hodowlę rybek, mhm. i robią fontannę, wszystko oczyszczają, przygotowują, wybierają rybki. Bardzo przyjemne, tak? Jakby daje to troszeczkę inny pogląd.
Poszerza
na
obraz przede wszystkim.
Co się tam dzieje. Raz tylko widzimy, żeby ekipa filmowa rzeczywiście zaangażowała w to, co dzieje się. Niestety w przypadku tragicznych zdarzeń, o których nie będziemy mówić, bo
mimo wszystko
lepiej,
żebyście
tam, sami obejrzeli.
Tak, jest to jakieś tam zdradzenie pewnych rzeczy,
pewnych
które należy
elementów,
samemu zobaczyć.
Po których po prostu wychodzi się z ciężkim sercem z kina. My, kiedy zobaczyliśmy ten film, mieliśmy plan zobaczyć jeszcze jeden tamtego dnia, ale już daliśmy spokój sobie, uznaliśmy, że nam
dużo.
Wystarczy. Więcej nie jesteśmy w stanie przyjąć tak na spokojnie. Więc bardzo to jest ważne właśnie w tym festiwalu, to Ducks Against Gravity pokazuje nam jak najwięcej. Mhm. Pokazuje tak olbrzymią różnorodność, zarówno w kwestii formy, w kwestii tematyki, w kwestii umiejscowienia geograficznego, w kwestii nastroju. To wszystko tak poszerza, nawet to, nikt nie musi być tam, siedzieć na całym festiwalu.
Nie,
ludzie
wystarczy
na parę
naprawdę
filmów.
Zobaczyć kilka filmów, żeby odczuć tą różnorodność.
Już macie trochę inne, może nie podejście do świata, ale na pewno macie dodatkowe elementy, które będą w przyszłości warunkować to,
cegiełki,
co będziecie odczuwać, o czym będziecie myśleć. Więc zanim przejdziemy do naszego ostatniego filmu, o którym chcielibyśmy wam powiedzieć, troszeczkę zluzować, to chwila przerwy muzycznej.
Arim sohak toch partes merin tagerov kunbe Ortisacherin baitna lalise dusohak migan im vortin chuzer tiratsu darnal baitna lalise dusohak migan Im vortin chuzer tiratsu darnal Yegabe gadzak togartu arot orore togis Bajt na lali ser, tu zakuk migal, im vortin chuzer, abe gadarnal. Bajt na lali ser, tu zakuk migal, im vortin chuzer. Jasir bazel kuyer kaguse imortin kuse bazel voyega portis lorenza razmi yergeri zainov kunetsa Bazen vor ekar, vor izlöresav, razmi ekeri, zainov kunetsav.
okej, jesteśmy z powrotem, wracamy z ostatnim filmem, o którym dzisiaj powiemy. Z filmem, z którego wyszliśmy tak najbardziej, może nie podbudowani, ale tacy...
Uśmiechnięci.
Nie roześmiani, ale uśmiechnięci.
Tak, byliśmy zadowoleni z ogólnego podejścia.
Chociaż na początku wydawało się, że znowu czeka nas troszeczkę klimat, no nie tyle cięższy, ale poważniejszy, bo mówimy o filmie, który nazywa się Normalny Autystyczny Film. Czyli to jest czeska produkcja dokumentalna, która obrazuje, no nie powiem, że obrazuje życie, bo pokazuje nam jakieś fragmenty, wycinki.
Urywki.
Przedstawia nam portrety postaci, które cierpią po prostu na zaburzenie zwane autyzmem.
Tak, i poboczne różne elementy z tym związane.
Tak,
jest Asperger też, tak, właśnie. Więc...
I to jest tylko tyle i aż
tak,
tyle.
To jest zwyczajne, normalne, codzienne funkcjonowanie.
I to tytuł wskazuje na to.
Tak, tylko ten po prostu obraz stara nam się w jakiś sposób pokazać, że nie ma nic specjalnie aż tak odmiennego. Jakby mówi się o tym na początku samego filmu, że ci ludzie są odrzucani, że rodzice traktują to jako wyrok, że ich dziecko jest autystyczne. Rzeczywiście, oczywiście czasem zdarza się, że te dzieci nie są w stanie w żaden sposób funkcjonować w społeczeństwie.
No bo są różne stadia, tak.
Ale tutaj mamy bodajże raz, dwa, trzy, cztery, sześć postaci, u których objawia się to w tak różne sposoby.
Jasne.
Jest tak inne. Od najbardziej depresyjnej mamy dziewczynę, w którą też uderzył bardzo nastoletni kryzys, która twierdzi, że świat nie ma sensu, że wszyscy są beznadziejni,
zwłaszcza
idiotyczni.
Zwłaszcza sama siebie uważa za taką.
Tak, że ona powinna umrzeć. Ja wiem, powiedzieliśmy przed chwilą, że to jest film, z którego wyszliśmy tacy uśmiechnięci. Nie.
Ale nie, bo akurat tą bohaterkę dostajemy w taki sposób na ekranie, że jakby zdajemy sobie sprawę, że to jest właśnie taki nastoletni okres, kiedy każdy troszeczkę tak myśli. Na początku wydaje się, że rzeczywiście jej choroba coś utrudnia, a potem zdajemy sobie sprawę, że to jest całkowicie normalne.
Z drugiej strony cały czas powinniśmy sobie zdawać sprawę, że jednak jej dolegliwość może ją popchnąć do
no jasne,
do różnych rzeczy.
Jest to
chociaż widać właśnie, że dużo w tym jest buntu. Mhm. Ta dziewczyna nagrywa takie kawałki hip-hopowe, tak. Beznadziejne, ale dobrze, że to robi, tak?
Jakby,
że znajduje jakieś
każdy
ujście.
Każdy chciał coś takiego kiedyś zrobić.
Mamy dwójkę rodzeństwa. Rodzina z czwórką dzieci, dwójka rodzeństwa jest autystyczna. Jedne jest dosyć zamknięte w sobie, dużo w świecie fantazji się porusza, lubi rysować, lubi powtarzać dialogi z filmów, a drugie jest po prostu takim szaleńcem, który kocha destrukcję.
Mhm. Ale nie tyle kocha destrukcję, bo to jakby jest jeden element, ale jest bardzo ciekawy świata, ma niesamowitą
tak,
wiedzę.
Tajemnic
taką...
świata, tego co nieoczywiste.
Encyklopedyczną wiedzę ma taką niesamowitą.
Jest w tym dużo. Mamy też...
Bo to też widzimy, że te dzieci są bardzo zdolne. Znaczy dzieci, to nie wszystko są dzieci, ale większość to są.
Dzieci, no już nastoletni też są. Jest chłopak, który całe swoje życie przelewa w muzykę. W grę na pianinie.
Na klawiszach. W ogóle na fortepianie też grał.
Tak, na wszelkich instrumentach klawiszowych dużo temu poświęca, jestem zachwycony, szuka różnych form i widać, że tym się cieszy, chociaż z drugiej strony brakuje mu przyjaciela, jego bardzo ważną książką dla niego był Mały Książę i widać było, że on dąży do tego, on bardzo by chciał mieć kogoś, kogo mógłby rzeczywiście nazwać przyjacielem. To jest taki najbardziej smutny rzeczywiście element tego. Bo widać,
przy czym w jego życiu też widzimy sporo radości z tego, co robi.
Tak, on jest uśmiechnięty, ale jakby czujesz, że mu brak. Zdajesz, prawdopodobnie zdaje sobie człowiek sprawę bardziej od niego. Jakby mam takie wrażenie, że to moje jakieś
tak,
współczucie
może,
bardziej się
może,
uruchamia
tak.
niż
rzeczywisty
problem.
Tam też pada taka teza w tym filmie, że ci ludzie nie cierpią z powodu swojej choroby.
Nie. Że oni tego aż tak nie boli.
Oni po prostu
chociaż
inaczej,
część
inaczej
mówi, że jednak niestety społeczeństwo czasem ich odrzuca.
To ta dziewczyna nastoletnia powiedziała, tak. że jakby wszyscy uważają, że ona jest, no nie pamiętam jakiego ona słowa użyła, ale że ona jest dziwna. A z jej perspektywy to społeczeństwo jest dziwne.
No tak. No i jeszcze jeden nasz ulubieniec, ostatni. Młody filmowiec, zafascynowany filmami, tworzący filmy.
Tak, i bardzo mi się podobało, że jakby konwencja była taka, że część reżyserii tego filmu była mu przekazana. Że to, co widzieliśmy na ekranie, segmenty z nim, to było rozmyślanie na temat właśnie tego filmu, który oglądamy, na temat powstawania
tak,
jego.
Tak. On rozmawiał, był samoświadomy jakby tego. Chociaż z drugiej strony też nie do końca wiedział, co powstanie z tego filmu. Nie wszystko, tak. Nie wszystko było takie oczywiste.
Ale myślę, że to też jakby towarzyszyło twórcom.
Ja myślę, że tak. Bardzo, bardzo...
Ale warto to wspomnieć, że jego autorstwo jest plakat i to on jest na plakacie.
Tak, wiem, czy tak. Polski, jeśli wejdziecie na jakieś strony internetowe, to może tego nie zobaczycie, ale plakaty, które zobaczycie w kinach, to
nie,
jest...
No, na Filmwebie nawet artystwa. Zobaczycie ten plakat.
Tak, bo tak. Ja miałem otwarty IMDb i tam nie ma plakatu tego filmu. Mhm. Może dlatego, że nie miało jeszcze szerokiej dystrybucji żadnej.
Tak, z pewnością dlatego.
Polska to jest film z 2016 roku, bodajże z października w Czechach.
Z lipca.
Ale to w Polsce chyba.
Nie, światowa.
Tak? Światowa z lipca 2016? Tutaj pokazuje, no on jest z Czechii, mi pokazuje, że on jest z października 2016. Dobra,
nieważne.
Mniejsze o to, to nas specjalnie nie interesuje. Interesują nas dzieciaki. Bardzo nam się podobało, że film nie wypowiada praktycznie żadnego zdania. Nie. W sensie nikt nie próbuje określić tych dzieci.
Nie ma żadnej tezy.
Zero. Masz obserwować te dzieciaki, popatrzeć jak się bawią, popatrzeć czym się interesują, co mówią o sobie, o swojej przyszłości, co chcą przekazać. I tyle. Nic więcej. Wyciągaj sobie wnioski jakieś. Pomyśl sobie o tym.
Albo nawet nie.
Albo i nie, albo właśnie i nie, albo po prostu się pociesz z dzieciakami.
No, ja myślę, bo bliżej jest
prześmieszna scena, w której te dzieci się spotykają, część tych dzieci się spotyka i zaczynają się przerzucać swoimi dolegliwościami nawzajem.
To się wyzywać,
ty masz,
tak.
A, ty jesteś chory, ty masz Aspergera. I tak się wszyscy bawią, skacząc w koło z takim uśmiechem, bo nie potrafią w pełni zrozumieć tego, że to jest coś nie tak, że one są tak określane przez lekarzy i tak dalej. Tu nie ma tego wszystkiego w nich. Więc to jest
scena robiąca ten film, jakby tak.
W dużej
mierze.
Jedyna
scena, która można by się pokusić o to, że stawia gdzieś jakąś tezę, ale tak bardzo, bardzo mimochodem.
Tak, tak. Nie ma w tym za wiele. Film się tylko kończy cytatem. Mhm. Film się kończy cytatem, który mówi, że jeden z takich właśnie autystycznych określił, że to nie on jest inny, tylko wszyscy ludzie są strasznie do siebie podobni.
Tak.
I ja myślę, że mimo, że kończenie cytatem jest bardzo kiczowatą formą...
Tam była lepsza scena na zakończenie.
Tak, tak. Mamy cudowną...
Ten dzieciak zajmujący się tym filmem, jakby który stara się współprodukować ten film, siedzi przed kamerą i mówi, żeby pozbierać po sobie popcorn, zwraca się do nas bezpośrednio, do widza, żeby pozbierać popcorn, że możecie już wychodzić, ale żeby pomachać operatorowi
projektora,
żeby był zadowolony.
To jest takim uśmiechem i tak rzeczywiście wymyślał na bieżąco, co może powiedzieć. No fajnie się bawiliśmy.
Bardzo mi zaskakiwała taka świadomość artystyczna tego chłopaka, bo on zdawał się taki strasznie szalony i nadpobudliwy, ale...
Bo był nadpobudliwy, czasem był dziwny, w sensie taki, że gdybyście spotkali go tak, i tak bez żadnej wiedzy, to byście byli z dystansem podchodzili, tak, bo jednak tak, był tak. Świrek trochę. No. Ale mówię to w pełni z takim
sympatią.
Uśmiechniętym podejściem, no. z sympatią, bo rzeczywiście te wszystkie dzieciaki się dają polubić i wyszliśmy teraz tak naprawdę z tych nagród, z tych poważniejszych, smutniejszych rzeczy i miejmy nadzieję, że zostawimy was
z pozytywniejszym klimatem.
Pozytywem, z tym, że w każdych formach, w każdych stanach zdrowia, na każdej długości, szerokości geograficznej człowiek po prostu może być szczęśliwy, może być sobą i zwyczajnie żyć, a to jest chyba może patetyczna, ale
życie
super sprawa.
Patetyczne. No, myślę, że z tą myślą was zostawimy. Dzisiaj mówiliśmy o festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
Zapamiętajcie go, bo na pewno niedługo 15. edycja będzie zdecydowanie warto i też będziemy na pewno o nim rozmawiać.
Przegadaliśmy dzisiaj o filmach typu non-fiction, więc zostawiamy was z utworem grupy non-fiction. To dzisiaj na tyle. Żegnają się z wami
Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I used to be a piece of shit till I dropped it. Eating with convicts, straight projects, profits, that's the object. Hunger pains, spit the grief out. I kick your teeth out, we non-fiction. Up in the club with heaters out, no doubt. Insanity the motive, I'm never broke. Body strapped with explosives. Suicide bat, your team poses. Teeny pops, rock tikini tops and arm holsters. Looking like feds and posters, devils and pokers. I got a lot of love, but if you want hate, I got a lot of guns. You want crack? I got a lot of drugs. Kind of bug, the way the world can make a righteous man turn savage. I try to be peaceful, but the world prefer madness.
And I'm a businessman, supply and demand. Make you feel like when your fam get in a shootout and your man die in your hands. Most dangerous rap group. Any question that I ask you, love be the answer to the question, that's the truth.
If you got love for your mom,
that's nonfiction.
If you got love for your dog,
that's nonfiction.
If you got love for the God,
that's nonfiction.
What?
That's nonfiction.
What?
That's nonfiction.
If you got love for your peace,
that's nonfiction.
If you got love for your seeds,
that's nonfiction.
If you got love for the streets,
that's nonfiction.
What?
That's nonfiction.
What?
That's nonfiction.
Decatur, Mount Vernon. Money earning non-stop. I lost a lot of people. I reminisce with P-Rock, gunning through public housing. Some brothers never get out. I got love for my dogs. Now it's time to break the fuck out. We peeled out. That's when I dumb out. Three on the hip. I don't kick bars. I spit scars. Shit that I live. And all you platinum cats, I'm about to run in your fridge. We all about food. Belly up. Two in your ribs. Ain't doing a bit. Nah, I'd rather hang from a sheet. It's all love, son. Prove it. Let my man speak.